Cześć, witajcie w nowym odcinku ETFM. Z tej strony Sebastian Wróbel i dzisiaj będzie odcinek nietypowy. Odcinek w pojedynkę. Walczymy tutaj z czasem, jak myślę, my wszyscy w branży logistycznej zawsze ta walka jest troszeczkę nierówna. No i tym samym dzisiaj stanęło na tym, że będę nagrywał sam, ponieważ Dominik w rozjazdach, niedostępny, także lecimy. Nagrywać możemy zawsze dzięki naszym partnerom i sponsorom. Baltic Hub, wiodący terminal kontenerowy na Bałtyku, EQ Worldwide, Coloader ładunków drobnicowych oraz Balticon, czyli firma transportowa oraz operator depotów. Wszystkie te trzy firmy bardzo dobrze znane, myślę Wam, bardzo lubiane w wielu przypadkach i gorąco polecamy tutaj do współpracy oczywiście. Zaczynając klasycznie, myślę od indeksów. W tym tygodniu jakichś dużych niespodzianek w tym zakresie nie było. Co ciekawe, SCFI spadł poniżej 1000 punktów, co już tutaj pokazuje ten obraz sytuacji, myślę, na rynku azjatyckim bardzo dobitnie. Jeżeli popatrzymy sobie na FBX-a, czyli Freightos Baltic Index, ten globalny spadek o 0,7% do poziomu 1991, to jako ujęcie globalne, ten główny, jeżeli chodzi o importowy, czyli bardzo wysokowolumenowe indeksy, czyli importy z Dalekiego Wschodu do Stanów przez Pacyfik, tu spadek o prawie 5% do poziomu 1238 i jego odpowiednik w imporcie z Dalekiego Wschodu do Europy, czyli przez Suez 2682 i tutaj spadek dużo większy, prawie dwa razy większy, przeszło 8,87%. W zeszłym tygodniu gdzieś na chwilę rozmawialiśmy, że jak się popatrzy właśnie w ujęciu na FBX-a, to widać bardzo dużą różnicę pomiędzy tymi importami z Azji do Stanów i do Europy na korzyść, niekorzyść, to oczywiście zawsze z której strony patrzymy, jednakże te stawki w tym momencie są odzwierciedlone dużo wyższym indeksem, czego niekoniecznie widać, jak popatrzymy na inne indeksy, na przykład XSI, Zenetyk, o którym też mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Tutaj sytuacja w tym tygodniu jest dość podobna. Co prawda XSI do Europy spadł o 6,82% do poziomu 1558. Transpacific spadł o tydzień do tygodnia o 0,81% do 1340. No, jak widzicie, porównanie 1340-1558 ma się nijak. To 2680 dokładniej 1238, czyli przeszło dwukrotna różnica w ujęciach punktowych. Cały czas, pomimo dalszych gdzieś tam ruchów, akurat w tym tygodniu o 3% do góry, ten kierunek transatlantycki ma się najlepiej. Tutaj wartość indeksu FBX w tygodniu obecnym 4925 i tak wygląda, jakby miała się tutaj przeskoczyć barierę 5000. Podobnie również bardzo silny wciąż ten trade eksportowy z Europy do Ameryki Południowej na zachodnie wybrzeże. Tu dosłownie brakuje jednego punktu do przekroczenia bariery 5000, jeżeli chodzi o wartość indeksu. Także wciąż są te relacje dużo, dużo droższe, dużo lepiej, że tak powiem, trzymające swoją wartość z perspektywy pandemii. No i pewnie gdzieś tam można się spodziewać jakichś dalszych ruchów na tych kierunkach, zwłaszcza jak flota zacznie się przesuwać w kierunku tych bardziej intratnych kierunków, to też zmieni się ta proporcja, jeżeli chodzi o popyt do podaży. No i tym samym pewnie można się spodziewać jakiegoś topnienia tych stawek na tych kierunkach. Jeżeli chodzi o serwisy, to myślę, że w tym tygodniu bardzo ciekawa informacja od naszego partnera EQ Worldwide, który zbierał ładunki w relacji eksportowej z Gdańska do Veracruz. Jeżeli macie takie potrzeby, jeżeli chodzi o eksporty do Meksyku, to zapraszamy Was do kontaktu. Dla przypomnienia, Coloader oznacza, że możecie zlecić ładunki drobnicowe. Nie muszą to być pełne kontenery. I to jest ta siła właśnie, że taki EQ Worldwide jest w stanie ten wolumen budować z wielu, wielu różnych firm i tym samym zbudować takie połączenie, taką konsolę bezpośrednio z Gdańska do Veracruz, co byłoby, myślę, dosyć trudne dla pojedynczych firm, bądź co bądź, żeby takie połączenie LCL-owe dobrze działało. Jest potrzebna regularność tego serwisu, no i dzięki temu taką regularność można zbudować. Tutaj dla ciekawostek, transit time 35 dni. Również patrząc tak z takich ciekawostek, po 2 latach oficjalnego zawieszenia przez MSC lupu pod tytułem Dragon, czyli smok, jak można się domyślić, z Dalekiego Wschodu, tym razem na Morze Śródziemne, lup ten zostanie wznowiony, aczkolwiek informacja jest o tyle dziwna, że brakuje jeszcze przypisania jednostek, które będą na tym lupie operować. Myślę, że to się jeszcze gdzieś tam w żółtych biurach klaruje, jakie to konkretnie statki będą pływać, aczkolwiek patrząc jednak na wypełnienie i spadające wolumeny, to pewnie można się spodziewać, że problemów MSC z podniesieniem tego lupu mieć nie będzie, tym zwłaszcza, że w tej chwili dysponują największą flotą jako największy wolumenowo armator na świecie. Ciekawa informacja jeszcze tutaj spod barw CMA CGM, a konkretnie rzecz mówiąc Container Shipsa, powstaje połączenie fiderowy pomiędzy Niemcami a Danią, połączenie Bremerhaven, Hamburg, Aarhus, Fredericia, Kopenhaga i z powrotem do Bremerhaven, także właściwie operujące, jeżeli chodzi geograficznie o całość Danii. Przez ostatnie 2 lata były tego typu połączenia dosyć mocno utrudnione, że tak to ujmę. Tutaj cała Skandynawia raczej ubolewała z tytułu problemów w Hamburgu, problemów z jednostkami, problemów z miejscem i tym samym ta ilość serwisów bezpośrednich do tych mniejszych portów w sobie spadała cały czas. Widzimy pewnego typu odrodzenie w tej chwili, także będzie można pływać bezpośrednio do Aarhus, do Frederiki i Kopenhagi. I to jest informacja ze strony francuskiej CMA CGM, czy też Container Ships, jeżeli chodzi o samego operatora fiderowego. Również ze strony CMA informacja odnośnie zmiany portów, aczkolwiek to taka zmiana, bym powiedział, trochę na papierze by się mogła wydawać, ponieważ mówimy tu o serwisie z Europy Północnej na Karibian, serwisie, który zostaje przełożony z Zeebrugge do Antwerpii, także dlatego mówię, że taka trochę w cudzysłowie, bo przecież jak wiemy, Zeebrugge, Antwerpia to w tej chwili można powiedzieć jeden twór, także w sumie można by powiedzieć, że to wręcz zmiana terminali wokół jednego portu. Myślę, że dużej zmiany tutaj nie przyniesie. Samo połączenie jest operowane przez 6 jednostek o pojemności 4000 TEU. Pływa sobie pomiędzy Dunkierką, London Gateway, Antwerpia, Le Havre, Montois, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Kingston, Mon, Cartagena, Santa Marta, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre i z powrotem do Dunkierki. Także pewnie gdyby Dominik był tu ze mną, byśmy w tej chwili sobie żartowali z tego, że zimową porą na Karaibin, Morze Karaibskie i w każdy z tych kierunków bardzo chętnie byśmy popłynęli nawet jakimś open topem. No, ale wpierw trzeba się dostać do Antwerpii. Mamy też już pewne podsumowanie, to jak wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, z Container Trade Statistics, jeżeli chodzi o wolumeny, i może w tym tygodniu porozmawiajmy sobie trochę odnośnie wolumenów, które w 2022 roku mieliśmy w Europie. Także patrząc z perspektywy samych wolumenów europejskich, eksporty, a właściwie każdy z kierunków zaliczył wzrost ujemny, czyli spadek. No i w tym momencie eksporty spadły o 5,8% rok do roku 2022 do 2021 i w 2022 wynosiły 20,8 miliona TEU. Importy troszeczkę większa wolumenowo liczba, 24,2 miliona TEU, jednakże spadek większy, bo o 7,9%. No i co ciekawe, 8 1,1 miliona TIU, który to pozostaje do łącznych wartości 53 miliony, jakie mamy w wolumenie w Europie, to jest tak zwany intra-Europe. Intra-Europe, który ma 15% wagi w całości, także w sumie bym powiedział całkiem dużo, bo tak jak popatrzymy sobie na ten intra-Europe z perspektywy gdzieś pewnie Polski, no to mówimy zazwyczaj o Wielkiej Brytanii, trochę południu Hiszpanii, w sumie niewiele kierunków, które tak naturalnie mogą nam się kojarzyć właśnie z tym intra-Europe. Nie należy oczywiście zapominać, że Polska leży bardzo centralnie w Europie i tym samym przewożenie towarów autami jest bardzo dogodne w praktycznie w każdym kierunku. Jednakże z perspektywy całej Europy intra-Europe 15% i ponad 8 milionów TIU. Spadek o 8,5%, czyli największy spadek z tych wszystkich, co tak w sumie nie do końca wiem, jak interpretować. Czy to jest właśnie kwestia tego, że trochę rynek się zmienił już w drugiej połowie roku, jednak część wróciło na samochody, gdzie wcześniej myślę, że poprzez brak kierowców i całe rozechwianie mogło to gdzieś w kierunku może troszeczkę zejść. Pewnie fajnie by było tutaj też zasięgnąć języka od firm, które specjalizują się w tych intra-Europe, żeby skomentować to w możliwie najlepszy sposób. Może następnym razem się uda kogoś tutaj do nas doprosić w tym konkretnym temacie, a patrząc z perspektywy tych trade'ów, no bym powiedział już dalekich, to Far East z największym spadkiem o 13,4%, a jest to trade, który ma największy udział w ogóle wolumenowo we wszystkich transportach morskich w Europie i to jest 32% udziału w całości. Wartość jednostkowa 6,7 miliona TIU w 2022 roku versus 7,7 w 2021 i 8,2 w 2020. Także ten trend już w tej chwili można powiedzieć postpandemiczny, raczej spadający. Oczywiście ten 2020 już był tym rokiem takim mocno rozchwianym, jeżeli chodzi o popyt, znaczy też zawyżonym, jeżeli chodzi o popyt, to by było lepsze stwierdzenie. Niemniej te 13,4% w aktualnej sytuacji wielkich inflacji, niepewności i ogólnie można powiedzieć, że spadków popytu na rynku na te dobra konsumpcyjne, które są importowane z Dalekiego Wschodu, no jest bardzo, bardzo, bardzo duży. Jeżeli chodzi o Amerykę Północną, czyli transatlantyk, tutaj spadek o 2,3%. Wciąż tu w tej relacji mówimy głównie o eksportach, oczywiście jest to przeważająca część tego trade'u i wartości 5,5 do 5,6 do 5 milionów w roku uprzednim. Także te wartości już nie są takie duże, tylko jeszcze dodając, bo chyba nie wspomniałem na samym początku, jeżeli chodzi o ten Far East, to też mówiłem o wartościach eksportowych na tą chwilę. Do importów możemy przejść teraz i te importy z perspektywy Dalekiego Wschodu też mają największy spadek, 10%, jednakże ich udział w całości wolumenu importowego w Europie jest zdecydowanie wyższy, ponieważ wynosi 64%. Także wszystkich tych towarów, które gdzieś tam płyną do Europy, to 64% z nich płynie z Dalekiego Wschodu i tutaj ta wartość również jest w 2022 roku mniejsza od zarówno 2021, jak i 2020. Także ten trend jest cały czas tak sam. Jeżeli chodzi o importy, to wzrosły one na niektórych trade'ach, takich jak import z Afryki subsaharyjskiej. Wzrosło o 6,2%. Jednakże same wartości są no, bardzo malutkie, bo jest to jedynie 4% udziału w całym tym rynku importowym. Są to wartości poniżej 1 miliona TIU, a cała reszta tych trade lane'ów jest w odwrocie, jeżeli chodzi o wolumeny. No i patrząc z perspektywy całości, 7,9% mniejszy wolumen w 2022 roku niż w 2021. Podobne podsumowanie wolumenowe CTS robi również, jeżeli chodzi o wartości stawkowe. I tutaj też bardzo ciekawe porównanie. W tym momencie grudzień 2022 do 2021 listopad 2022 do 2021 i październik 2022 do 2021. Co zwraca moją uwagę w ujęciach eksportowych z Europy, myślę, że jest to różnica, bo jaka ma miejsce pomiędzy Far Eastem a North America. Różnica, która oczywiście ma na pierwszy rzut oka odzwierciedlenie w tym, że stawki z Far Eastu na Far East spadły o prawie 20% i jest to pogłębiający się spadek, w sensie z październik do listopada do grudnia. W grudniu ten spadek jest największy i ta część trendu jest podobna, w sensie również stawki maleją w ujęciu październik, listopad, grudzień na tradzie północnoamerykańskim, jednakże tam wciąż są na plusie. W sensie w październiku były one o 40% wyższe w 2022 roku niż w 2001. W listopadzie między 25 a 30% wciąż wyższe. W grudniu 2022 do 2021 wciąż 20% wyższe. To nam pokazuje bardzo tutaj jasno, jak to wygląda na tym transatlantyku. Podobne wartości widzimy jeszcze w ujęciu Ameryki Łacińskiej, również na plusie, trend podobny, wartości dużo niższe, między 25 a powiedzmy 10% i podobnie na Australazja, która też jest cały czas na plusie z perspektywy 2021 roku. Sytuacja dużo mniej klarowna na tym rynku intra Europe, gdzie właściwie w październik był poniżej 2021, listopad też, grudzień trochę na plus. To pewnie gdzieś tam jeszcze jest kwestia popytu, jaki ma miejsce w okolicy świątecznej, bo oczywiście intra-Europe to mamy dużo krótsze transit time, także te święta są jeszcze w grudniu może jakoś uchwytne. Z perspektywy importów do Europy spadki dużo, dużo głębsze, te słupki są dużo dłuższe. Trend importowy z Far Eastu do Europy jest ten sam, czyli pogłębiające się spadki w grudniu sięgające już gdzieś tam 60%. Z perspektywy północnoamerykańskiej importu do Europy, który jest stosunkowo mały, podobnie jak w eksporcie, również na plusie, na dużo mniejszych wartościach, podobnie Ameryka Łacińska, podobnie Australazja i Sub-Sahara, jeżeli chodzi o Afrykę, również na plusie. Słuchajcie, co w Polsce w tygodniu, w tym momencie szóstym, bo tu zawsze mamy lekkie opóźnienie w stosunku do podsumowań, no to w tygodniu szóstym Marii Maersk przypłynęła z 13,5-godzinnym opóźnieniem, WOCL United Kingdom przypłynął na czas. W tygodniu siódmym Matylda Maersk miała opóźnienia 48 godzin, WOCL Germany też przypłynął na czas. Ciekawe, bo chyba z dwa tygodnie temu mówiliśmy o dokładnie odwrotnych dynamikach, gdzie 2M były na czas, a Ocean Alliance miał opóźnienia, także ciekawe tutaj zobaczyć zgoła odmienne dwa tygodnie pod rząd. Jeżeli chodzi o obsługę i średni czas składowania na Baltic Hubie, oczywiście w tygodniu szóstym, importowe i eksportowe, obydwie z trendem spadkowym, tak samo pustaki, w imporcie 4,80 dnia, w eksporcie 7 dni, puste stoją średnio 10, ta wartość też spada w stosunku do średniej z ostatnich 3 miesięcy, to największą różnicę widzimy w dwell time kontenerów importowych, bo to jest różnica pomiędzy 4,85 a 6,18. Liczba przeładowanych kontenerów na kolei 6100, jest to 5% więcej niż w poprzednich tygodniach i średnia z ostatnich 3 miesięcy 5890, także widać, że tutaj więcej kontenerów trafia na kolej. Wykorzystanie z kolei okien, jeżeli chodzi o okienka załadunkowe na terminalu 82%. Myślę, że rozłożenie w czasie to takie dosyć klasyczne, gdzieś tam w okolicach północy od 20, no od północy gdzieś mniej więcej do 4 rano jest tych okienek jeszcze trochę wolnych. Pełne wypełnienie gdzieś w godzinach od 11 do 22, także w ciągu dnia tutaj sięga już 100%. Jeżeli chodzi o flotę, w lutym na tą chwilę wyszły w morze MSC Sofia 15264 TEU. Weszły również mniejsze statki o pojemnościach 4, 2, również 1000 TEU mniejszych armatorów Zhongzhou, Asiad i Sitz. Co ciekawe, CMA instaluje w tej chwili nowy taki ochraniacz przeciwwiatrowy na 16-tysięcznej jednostce, żeby zmniejszyć ilość zużytego bunkru oczywiście. To ma aerodynamicznie, że tak powiem, ochronić tutaj czoło statku przed, a właściwie czoło tych kontenerów z przodu przed wiatrem i zmniejszyć opory powietrza. No i wskazuje się, że w takich idealnych warunkach może to zmniejszenie paliwa wynosić około 4%, co patrząc na zużycie dzienne takich jednostek, to można sobie przeliczyć na bardzo duże już wartości. Tutaj ten trend ekologiczny gdzieś tam postępuje i również w zeszłym tygodniu widzieliśmy informację o Hyundai Mansion Marine, który zamawia metanolowo friendly, czy też metanolowe 9-tysięczniki. Złożył to zamówienie w dwóch stoczniach. Hyundai Samo Heavy Industries i w HJ Shipbuilding and Construction mają być dostępne już do użytku w 2025 i 2026 roku, a kosztowały 124,5 miliona za sztukę, także całość to jest zamówienie o wartości 1,1 miliard dolarów, ponieważ zamówiono ich 9 sztuk. Również ciekawa informacja w tym momencie z bandery, no można powiedzieć chińskiej na tą chwilę, aczkolwiek WOCL raczej nam się kojarzy ze wszystkim z Hongkongiem, pomimo tego, że został już wcielony w grupę COSCO. No i otóż WOCL Spain to jest nowa jednostka, która wypłynęła w morze i na tą chwilę może się poszczycić największą pojemnością na świecie. Wynosi 24 188 TEU. No i w stosunku do tego zdetronizowanego Alota Evergreena, który miał 24 004 TEU, jak widać jest większy, aczkolwiek już niedługo wyjdzie w morze MSC, który będzie miał pojemność 24 346 TEU. Jak widzicie, te wartości tutaj są bardzo do siebie zbliżone i tak naprawdę nie wiem, czy są jakąś taką dużą różnicą z perspektywy tego, że rzadko kiedy jednak te jednostki idą na takim 100% wypełnieniu, także wszystkie te czynniki, które mają później miejsce, jeżeli chodzi o wagę kontenerów, możliwość ich zbalansowania na pokładzie, obniżają tą teoretyczną wielkość, też możliwość załadunku. Do tego dochodzą jeszcze różne uwarunkowania, jeżeli chodzi o ładunki niebezpieczne, jeżeli chodzi o open topy i całą resztę, także te wartości są bardzo, bardzo zbliżone w tej chwili. Jeżeli chodzi o porty, w tym tygodniu informacje, no można powiedzieć trochę o mniejszych portach. Eurogate Terminal Wilhelmshaven zamawia dwa dodatkowe STS-y. Podobnie MSC wzmacnia ilość suwnic w Joa Tauro. To jest oczywiście Med Center Container Terminal, czyli subsidiary TILU, który jest własnością MSC. Podobnie jak Congo Terminal w Pont Noir, który też jest własnością MSC i też został zakupiony wraz z Bolore Africa Logistics i również dostaje dwie nowe suwnice ZPMC, które mają zapewnić większe możliwości przeładunkowe. Jeśli mowa o terminalach, które gdzieś powiedzmy są blisko Europy, to pojawiło się też tutaj z tego samego źródła co wcześniej, czyli CTS-u, podsumowanie handlingów w Turcji, które w 2022 roku spadły o 2%. No jak porównamy to sobie do tych spadków, o których mówiłem w Europie, no to te 2% to wygląda na całkiem dobry wynik. Także mamy tu pewne terminale, które zaliczyły wzrosty. jak na przykład Aliaga, 8% wzrostu w 2022 roku, jej udział w całości wynosi 14%. W ogóle wydaje mi się, że jeżeli popatrzymy sobie na co niektóre te porty, to one są tak trochę mniej znane z perspektywy tutaj tego tradu europejskiego. Mamy również Ambarli, który wynosi 26%, tam spadło o 3% rok do roku. Mamy terminale w miejscach, które bardziej nam się kojarzą z wakacjami, jak na przykład Antalya, bardzo malutki terminal, 1% udziału i o 20% spadek, także bardzo, bardzo duży. Jest również podsumowanie tutaj tych portów, które zostały mocno w ostatnich tygodniach, no można powiedzieć, zniszczone przez trzęsienie ziemi. Iskenderem na przykład 6% w całości, minus 3% spadku. Myślę, że ta odbudowa tutaj będzie no długotrwała. Aczkolwiek takie porty jak Izmir, który no myślę, że jest bardzo dobrze znany, jeżeli chodzi o kierunek zarówno importowy, jak i eksportowy, stanowi jedynie 4% wolumenów w Turcji, minus 24, czyli 1/4 wolumenów w 2022 spadła. Jest również Izmit oraz Mersin, które no, też bardzo dobrze znane i obydwa prawie 20% udział. I Izmit wzrost, Mersin spadek. To duże terminale już są, ponieważ one już mają około 2 milionów TU obsługiwanego wolumenu rocznie. No ale patrząc dalej, Samsung, Tekirdağ, Trabzon, to są już takie, wydaje mi się, bardziej egzotyczne z perspektywy naszych tradów. Ja nigdy nie słyszałem, powiem szczerze, że o jakichkolwiek ładunkach płynących z lub do. I one również, taki Tekirdağ ma 16% całości i prawie 2 miliony TU rocznie w obsłudze. Także Turcja, jak widać, gdzieś obronną ręką wychodzi z tych spadków wolumenowych, które widzimy na 2022 rok. Pojawiła się też taka ciekawa informacja, to już w ramach ciekawostek. Maersk złożył pozew na $43 miliony przeciwko Shoei Kaisen Kaisha, który był operatorem Ever Given, który to utknął w kanale sueskim w ramach no, odszkodowań za stracony czas, stracone środki, jeżeli chodzi o opóźnienia spowodowane tym, że właśnie Ever Given osławionym, który stanął w kanale sueskim, no w sumie na 6 dni, tak koniec końców wyszło, że został uruchomiony dalej. Przyznam, że zupełnie nie rozumiem, dlaczego z kolei ten pozew został złożony w duńskiej, no można powiedzieć, do duńskiego sądu, czyli Danish Maritime and Commercial High Court, czyli można powiedzieć do duńskiego ustawodawcy. No, powiem szczerze, że nie znam się na tym i nie wiem, jeżeli ktoś chciałby się podzielić wiedzą, dlaczego tak i czy to jest jakiś, no można powiedzieć, działanie, które jest w stanie przynieść jakieś skutki, to bardzo chętnie zobaczę taki komentarz, czy też usłyszę w rozmowie tą osobę i zapraszam jak zawsze do kontaktu. Jeżeli chcielibyście się czymś podzielić, jeżeli chcielibyście coś skomentować, zawsze piszcie do nas, piszcie na kontakt@eta.fm, piszcie do nas na social media. Za to, że byliście dzisiaj ze mną, bardzo wam dziękuję, życzę wam udanego tygodnia. No, myślę, że podsumowanie było krótkie, wiem, że niektórzy z was takie lubią, niektórzy z was wolą jednak trochę dłużej pogadamy, jest z naszej rozmowy jeszcze jakiś element rozrywkowy, a nie tylko suche fakty, jednakże w tym tygodniu samodzielnie, także dziękuję, że byliście ze mną i wszystkiego dobrego wam życzę, pozdrawiam.
Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i sponsorów.
Pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewozik kontenerowy, realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje specjalistyczne zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem, a ich specjalnością są reefery.
A od samego początku, jak tworzymy, nasz podcast wspiera DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku. I prawie równie długo czołowy koloader morskich ładunków drobnicowych firma Eku Worldwide. Jeżeli jesteście spedytorem i jeszcze nie wozicie drobnicy, to dobrze się skontaktować z Eku, bo łatwiej z nimi wystartować. A jeśli chcecie do nas dołączyć, podzielić się swoją wiedzą, poprowadzić któryś odcinek, dać wywiad, cóż wam tam w duszy gra, to śmiało do nas piszcie na kontakt@eta.fm lub po prostu nagrajcie to, o co chcecie zapytać, tak że będziemy mogli to załączyć do któregoś z odcinków na anchor.fm/eta.fm.